Parę żerefi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasze dzisiejsze realizatorki Andrea Kunowa i techniczka Julii. Serdecznie Państwa witamy w sobotę 24 października. Poza dziennikiem znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji przegląd prasy pod redakcją Piotra Rusochowicza i magazyn europejski Anny Bernhardt, a także przypomnimy magazyn muzyczny z początku tego roku, w którym niżej podpisany z okazji 200-lecia narodzin Feliksa Mendelssohna podejmuje się próby rehabilitacji tego niedocenianego dość geniusza. A na wstępie zapraszamy Państwa na pełne wydanie dziennika Radio France International. Po 12 godzinach negocjacji partia CDU, kanclerz Merkel utworzyła rząd koalicyjny z liberałami z FDP. Lider tej ostatniej, Guido Westerwelle, będzie wicekanclerzem i szefem dyplomacji, a chadecki weteran Wolfgang Schäuble ministrem finansów i drugą figurą w rządzie. Koalicja zapowiada cięcia podatkowe i reformę finansowania służby zdrowia. Nowy centroprawicowy rząd Angeli Merkel, który zaprzysiężony ma być w środę, chce już od 1 stycznia wprowadzać w życie obniżkę podatków opiewającą łącznie na 24 miliardy euro w ciągu czteroletniej kadencji, pomimo olbrzymiego i pogłębiającego się stale deficytu budżetowego. Ewentualne korzyści fiskalne, jakie odniosą poszczególni podatnicy, mogą jednak zostać skompensowane na ich niekorzyść, zdaniem komentatorów, przez podwyższenie składek na służbę zdrowia, której finansowanie koalicja chce zreformować m.in. poprzez zamrożenie składek przedsiębiorców. O polityce zagranicznej, którą kierować będzie 47-letni szef FDP Guido Westerwelle, pierwszy w Europie szef dyplomacji, który nie ukrywa swego homoseksualizmu, trudno na razie powiedzieć coś konkretnego, zważywszy choćby na jego brak doświadczenia w tej materii. Westerwelle powiedział tylko na sobotniej konferencji prasowej, że partnerzy koalicji życzą sobie zgodnie tego, aby Niemcy były krajem wolnym od broni atomowej, a więc aby Amerykanie zabrali stamtąd ostatnie ze swych nuklearnych pocisków. A co do sprawy ewentualnego przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej, nowy rząd nie wyraża sprzeciwu, pozostawiając drzwi uchylone. Iran zwleka z odpowiedzią na projekt porozumienia wypracowanego w Genewie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej z udziałem Rosji, Francji i USA. Termin minął w piątek. Teheran dał sobie czas do namysłu do połowy przyszłego tygodnia. Mohamed El-Baradei wyraził w imieniu agencji nadzieję, że odpowiedź będzie pozytywna. Tymczasem projekt porozumienia ostro jest krytykowany przez wysokich rangą przedstawicieli reżimu w Teheranie. Przewodniczący irańskiego parlamentu Ali Larijani oskarżył wręcz Zachód o zamiar oszukania Iranu tym porozumieniem, w wyniku którego Irańczycy mieliby przekazać za granicę do Rosji i częściowo także Francji większość swego słabo wzbogaconego uranu w celu wzbogacenia go do 20% i uzyskania paliwa na cele cywilne. Larijani sugeruje, że jest to próba wykołowania Iranu, który wolałby po prostu kupować za granicą gotowe, wzbogacone paliwo, zamiast wysyłać swój niskoprocentowy uran, którego potrzebuje. Jest to sprzeczne z tym, co zaproponował we wrześniu sam prezydent Ahmadinejad. Losy genewskiego porozumienia nie są zatem przesądzone. Do Iranu udało się tymczasem czterech inspektorów z wiedeńskiej agencji, którzy w niedzielę odwiedzić mają tajemnicze zakłady nieopodal świętego miasta Kom, gdzie Teheran stworzyć chce drugi swój ośrodek wzbogacania uranu, co ujawnił dopiero ostatnio pod koniec września. Tu Paryż RFI. Talibowie wezwali do bojkotu drugiej tury wyborów prezydenckich w Afganistanie przewidzianej 7 listopada, grożąc represjami wyborcom, którzy zdecydują się wziąć udział w tym amerykańskim przedsięwzięciu. W Pakistanie armia pochwaliła się zdobyciem miejscowości Kotkaj w południowym Waziristanie, rodzinnego miasta dwóch talibskich szefów. W dniu rozpoczęcia oficjalnej kampanii przed drugą turą, w której zmierzą się prezydent Hamid Karzai, były szef dyplomacji Abdullah Abdullah, talibowie zaapelowali do wszystkich mujahedinów w imieniu Islamskiego Emiratu Afganistanu o storpedowanie wyborów wszelkimi środkami poprzez atakowanie baz nieprzyjaciela, zniechęcanie ludzi do głosowania oraz blokowanie ruchu rządowych i cywilnych pojazdów. W pierwszej turze 20 sierpnia średnia frekwencja wyniosła 38,7%, ale w regionach, gdzie silne są wpływy talibów, talibów nie przekraczała często 5%. Hamid Karzaj zgodził się na drugą turę dopiero w wyniku silnych nacisków, kiedy okazało się po korekcie nadużyć wyborczych, że nie zdobył wymaganych 50%, lecz o ułamek procenta mniej. Javier Solana w imieniu Unii Europejskiej wezwał w sobotę obu rywali, Karzaja i Abdullaha, do porozumienia się w sprawie przyszłego rządu jedności narodowej. Abdullah do tej pory wykluczał wszelkie układy z Karzajem. W Kandaharze żołnierze ISAF-u z amerykańskiego konwoju wojskowego otworzyli w sobotę ogień do pojazdu, który nie chciał się zatrzymać. W efekcie, jak podały miejscowe władze, ostro potępiające tę kolejną pomyłkę, zginęło 4 cywilów, w tym 2 kobiety i dziecko. Armia pakistańska pochwaliła się pierwszym swym sukcesem w wielkiej ofensywie przeciw talibom prowadzonej od tygodnia w południowym Waziristanie przy afgańskiej granicy. Wedle rzecznika armii po zaciętych walkach przejęła ona pełną kontrolę nad Kotkajem, rodzinnym miastem dwóch przywódców ruchu talibów Pakistanu, w tym jego nowego szefa Hakimullaha Mehsuda. Miasto położone w trudno dostępnych górach okrążone było od 6 dni. Talibowie zaś zaminowali teren, chroniąc się w bunkrach i obwarowanych domach. Od początku ofensywy, według oficjalnego bilansu, niemożliwego do sprawdzenia, zginąć miało 167 rebeliantów i 25 żołnierzy. Na północnym zachodzie Pakistanu, na dom jednego z talibskich przywódców we wsi Damadola na afgańskiej granicy, spadł w sobotę amerykański dron, zabijając 14 osób. Wedle lokalnych władz wśród ofiar nie było cywilów. Wszyscy zabici to rebelianci, a 3 spośród nich to islamscy bojownicy przybyli z zagranicy. Ruch Hamas rządzący w Gazie uznał za niezgodny z prawem piątkowy dekret szefa autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa o przeprowadzeniu 24 stycznia wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Hamas zarzucił prezydentowi Abbasowi uzurpację władzy i wykluczył wybory przed zawarciem porozumienia między zwaśnionymi frakcjami palestyńskimi. Podczas sobotniego posiedzenia Centralnej Rady Palestyńskiej w Ramalli Abbas podtrzymał swoją decyzję i wyraził gotowość do wznowienia negocjacji z Hamasem, tak by doprowadzić do pojednania jeszcze przed wyborami. Te ostatnie, w myśl prezydenckiego dekretu, odbyć by się miały na wszystkich palestyńskich terytoriach, a więc na zachodnim brzegu, w Jerozolimie Wschodniej, jak również w strefie Gazy znajdującej się pod kontrolą Hamasu. Z okazji Światowego Dnia Klimatu w dziesiątkach stolic i miast planety, od Sydney po Paryż, Berlin, Londyn czy Sztokholm, zgromadziły się tysiące manifestantów, aby zmobilizować opinię światową i polityków do walki z ociepleniem klimatycznym. W Paryżu zieloni zorganizowali hałaśliwe budzenie Sarkoziego i innych przywódców, urządzając koncerty z budzików, telefonów komórkowych i różnych dzwoneczków. Do decydującej konferencji w Kopenhadze pozostało już niespełna 2 miesiące. Tymczasem negocjacje w sprawie posunięć mających wyhamować efekt cieplarniany postępują nad wyraz mozolnie, jak poskarżył się w sobotę premier Dani Rasmussen, wyrażając przekonanie, że przy obecnym rytmie nie uda się ich do grudnia sfinalizować. Był to dziennik Radio France International, a na przegląd sobotniej prasy paryskiej zaprasza teraz Piotr Rosochowicz.
Prasa francuska w dalszym ciągu komentuje w sobotę wydalenie z terytorium Francji do Kabulu 3 Afgańczyków oraz kolejne odsłonięcie w aferze Polańskiego. Jak czytamy w komentarzu redakcyjnym w Le Monde, francuski minister imigracji Eric Besson nie wyklucza tego, że w najbliższych dniach zostanie z Francji wydalonych pewna bliżej nieokreślona liczba afgańskich uchodźców, którym Francja w szczególności, a Unia Europejska w ogólności, nie przyznała azylu politycznego. 3 już do Kabulu siłą wydalono 20 października. Besson zapewnia, że Francja zajęła się Afgańczykami nawet w Kabulu, a w imieniu Komisji Europejskiej przyklasnął temu posunięciu francuski komisarz Jacques Barrot. Wysyłanie nielegalnych uchodźców czarterami z Francji do ich kraju pochodzenia to nie nowość. W 1986 roku Charles Pasqua wysłał czarterem do domu 100 Malijczyków. w latach 1988-1993 lewica wolała wysyłać uchodźców do kraju pochodzenia w małych dozach. Zdaniem Le Monde, polityka czarterów to po prostu tylko alibi, które usprawiedliwia poszukiwania jakichkolwiek innych rozwiązań. Przecież odsyłanie ludzi do kraju, w którym trwa regularna wojna, to posunięcie wręcz nieludzkie. Zaraz po przyjeździe do Kabulu jeden z afgańskich ministrów wyraził duże zdziwienie ze stanowiska francuskiego i nawet zdecydowanie się mu sprzeciwił. Wystarczy spojrzeć na internetową stronę francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby przekonać się o tym, iż Quai d'Orsay stanowczo odradza obywatelom francuskim jakikolwiek wyjazd do Afganistanu. Jest tam podobno niebezpiecznie. Likwidacja tzw. dżungli w Calais, czyli miejsca, w którym zbierali się uchodźcy w oczekiwaniu na okazję przerzutu do Wielkiej Brytanii, gdzie przepisy są znacznie łagodniejsze, jeszcze raz pokazuje konieczność tego, aby Unia Europejska wspólnie pomyślała nad możliwościami przyjęcia na swym terytorium wszystkich tych, którzy uciekają przed biedą, uciskiem lub wojną. W Le Figaro i w Libération znajdujemy artykuły na temat sprawy Polańskiego, której kolejna odsłona dotyczy nadesłania do Szwajcarii przez amerykański wymiar sprawiedliwości prośby o ekstradycję reżysera. Polańskiemu grożą najwyżej 2 lata więzienia w Kalifornii, tytułuje swój artykuł w Le Figaro Cyril Louis. O tej ewentualnej karze poinformowało szwajcarskie biuro federalne, powołując się na kodeks amerykański i stawiane Polańskiemu w prośbie o ekstradycję zarzuty. Jako że amerykański wymiar sprawiedliwości nie stawia w podaniu o ekstradycję dużych, poważnych zarzutów, pisze Cyril Louis, to być może Polański będzie mógł pozostawać w swym domku w Gsztad, w areszcie domowym pod stałym dozorem szwajcarskiej policji, który chce sam sfinansować, jak i może nosić elektroniczną bransoletkę, nie pozwalającą mu na opuszczenie tego domu. Być może taka właśnie będzie strategia adwokatów Polańskiego, którzy jeszcze mogą odwołać się od decyzji zakazującej wypuszczenia reżysera z aresztu. W komentarzu redakcyjnym zatytułowanym Zapomnienie, zamieszczonym w Libération, jego autor Laurent Geoffrin pisze: kto teraz po miesiącu ośmieliłby się powiedzieć, że Polański korzysta z jakichkolwiek przywilejów w więzieniu? Chłodny mechanizm wymiaru sprawiedliwości idzie swą drogą, cokolwiek na temat reżysera mogliby powiedzieć jego zwolennicy. Od tygodni całych przebywa on w areszcie i odmawia się mu odpowiadania z wolnej stopy. Czy jest to sprawiedliwe? Dla zwolenników nieugiętego wymiaru sprawiedliwości na pewno odpowiedź jest tak. W Stanach Zjednoczonych jest ich większość. Dla pozostałych brzmi ona nie. Za Polańskim przemawia jeden tylko argument – czas. I jest to argument decydujący, mimo tego, że jego wina jest bezsprzeczna. W Kalifornii nie ma przedawniania czynu, którego dopuścił się 32 lata temu reżyser. We Francji dawno już by wymiar sprawiedliwości o tym czynie zapomniał. Większość narodów cywilizowanych już od czasów rzymskich uważa, że upływ czasu stopniowo osłabia złe skutki popełnionego czynu. Zapomnienie wydaje się być niesprawiedliwe dla osób bezlitosnych, ale stanowi podstawę mądrości karnej i składnik dobrego zarządzania wymiarem sprawiedliwości. Tym bardziej, że ofiara popełnionego czynu przebaczyła i chce już zapomnieć. Polańskiemu w całej tej aferze jego sława sprawia więcej poważnych kłopotów niż mu pomaga. Pomóc mu może jedynie obrona logiczna, równa dla wszystkich i taka, która we wszelkich kulturach przekłada się na wyższy poziom cywilizacji. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt.
Ponad połowa uczestników targów książki we Frankfurcie, pytana o przyszłość książek, uważa, że do roku 2018 dochody z wydań elektronicznych przekroczą te tradycyjne papierowe wydania. Największe i najstarsze doroczne spotkanie księgarzy z całego świata zbiegło się w tym roku, chyba nie przypadkiem, z wypuszczeniem na rynki światowe czytnika książek elektronicznych Kindle, który dotychczas był dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych. Urządzenie to pozwala czytać książki ściągnięte za niewielką opłatą z księgarni internetowej amazon.com. Do dyspozycji są na razie tylko dzieła w języku angielskim, ale jak zapowiedział szef Amazonu Jeff Bezos, marzymy, by wszystkie wydane czy wyczerpane już książki były dostępne w Kindle i to we wszystkich językach. Czytnik Amazonu nie ma na razie wielkich konkurentów, choć firma Sony proponuje też kilka modeli takich urządzeń, ale specjaliści nie mają wątpliwości, że jest to tylko kwestia czasu. W związku z projektem Google stworzenia największej wirtualnej biblioteki świata i szybko rosnącą popularnością e-booków, wiele firm ma zamiar wypuścić swoje czytniki. Holendrzy proponują już urządzenie o nazwie IREX Technology, Brytyjczycy Interread, ale najbardziej oczekiwany jest produkt Apple'a. Po iPhone'ie i iPodzie amerykański potentat podobno ma teraz wypuścić czytniki książek elektronicznych i to w dodatku rewolucyjne, bo w kolorze. Na czym polega różnica między elektronicznymi i papierowymi wydaniami, tłumaczy Laurent Picard, współzałożyciel francuskiej spółki Boken, która prezentowała na targach we Frankfurcie swój czytnik o nazwie Cybox Opus.
Największa różnica w porównaniu z książkami papierowymi to waga. Nasze urządzenie waży 150 gramów i pozwala zabrać ze sobą kilka tysięcy tomów. Książka otwiera się zawsze na ostatnio czytanej stronie. Można też sobie wybrać wielkość czcionki w zależności od upodobań.
Laurent Picard, podobnie jak wiele osób w Europie, obawia się zmonopolizowania rynku książek elektronicznych przez Google i Amazon i konsekwencji dla tradycyjnych papierowych wydań. Albin Cerisier z wydawnictwa Gallimard, odpowiedzialny za dział cyfrowy, też ma wiele wątpliwości.
Mais c'est une très bonne nouvelle que le livre bascule dans le numérique. Il y a une chose qu'il faut quand même prouver, c'est la valeur d'usage.
To bardzo dobra wiadomość, że książki przechodzą w sferę cyfrową. Trzeba jednak dowieść, jaka jest ich wartość użytkowa. Czy książki elektroniczne odpowiadają naszym oczekiwaniom, zapotrzebowaniom i przyzwyczajeniom? Nasza kultura czytelnicza to dostępność i liczba punktów sprzedaży, różnorodność i bogactwo propozycji, jednym słowem, żadnej wyłączności. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo. Instrumentalizacja książek jako wyłącznego produktu. Działalność wydawnicza polega na przetwarzaniu. Dostajemy manuskrypt od autora i pracujemy razem z nim nad wydaniem książki. Nie sądzę, by Google i Amazon posiadały tę umiejętność. Nie umieją tego robić.
Wirtualne wydania oddalają coraz bardziej prasę i periodyki od czytelników. O strategii Amazonu w tej dziedzinie mówi zaniepokojony Philippe Janet, stojący na czele Monde Interactive.
Amazon va vous vendre un Kindle avec un abonnement à un certain nombre de publications.
Amazon sprzedaje swym klientom Kindle i abonament na pewną ilość wydań. Ja jako wydawca nie wiem, kto jest moim czytelnikiem i nie mam szans go poznać. A po drugie, to Amazon ustala ceny. Proszę sobie wyobrazić, że podchodzimy do kiosku z gazetami i sympatyczny sprzedawca mówi nam wedle swego uznania, co ile kosztuje. Najgorsze jest to, że Amazon zatrzymuje dla siebie 70% dochodu ze sprzedaży. Wydawca dostaje zaś 30%. I jeszcze jedna rzecz. Bardzo trudno jest teraz znaleźć reklamodawców. Reasumując, dostaję 30% ze sprzedaży, nie znam moich czytelników i nie mam dostępu do reklam. Jednym słowem, jako wydawca mam wielki problem.
Pomimo obaw i niepokoju wydawców, wydaje się, że trzeba się przyzwyczaić do myśli o książkach elektronicznych i uznać to po prostu za proces nieuchronny, znak naszych czasów. Specjaliści uważają, że wyświetlacze książek elektronicznych będą jednym z najbardziej poszukiwanych prezentów pod choinkę w tym roku. W 2004 roku na pokładzie statku płynącego z Chin zawitał do Europy przez południe Francji nieproszony gość szerszeń azjatycki. Przez 5 lat jego obecność zauważono już w 23 departamentach francuskich. Właśnie o tym nieproszonym gościu, zwanym przez naukowców Wespa Velutina, rozmawiamy z biologiem z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej Piotrem Daszkiewiczem. Zacznijmy od podstawowego pytania. Dlaczego ten szerszeń azjatycki budzi takie obawy?
Ale jest to szerszeń, poluje na pszczoły. On się ustawia przy ulach i atakuje pszczoły. W swoim naturalnym zasięgu występowania powoduje straty czy nawet do 30% produkcji miodu i populacji pszczół. No, a teraz w Europie jesteśmy w tej sytuacji, że nagle te pszczoły w ogóle zaczęły znikać także z innych powodów. Więc powiedzmy w ten sposób. Ten szerszeń azjatycki, nie udokumentowano jeszcze we Francji atakowania ludzi, co też jest ważne, no bo to są te osy społeczne, no powiedzmy, bywają bardzo agresywne również. Ale te straty jeszcze nie są jakieś takie ogromne, natomiast budzi obawy właśnie co do przyszłości pszczelarstwa we Francji, a ponieważ jest to gatunek, który bardzo dynamicznie posuwa się na północ, a z drugiej strony bardzo dobrze rozmnaża w Europie, w związku z tym no, jest to jakieś na pewno realne zagrożenie.
Czy to jest większy szerszeń w porównaniu do naszego europejskiego szerszenia?
Nie, no problemem to nie jest, powiedzmy, wielkość tego szerszenia, jest mniej więcej tej samej wielkości. Problemem jest jego sposób odżywiania się, a także to, że w przypadku zawsze inwazji biologicznych na nowym terenie początkowo, powiedzmy, ten nowy gatunek bardzo często ma mało wrogów naturalnych, nie ma jakichś tam barier, więc może dokonać dużych strat. Szerszeń azjatycki w Europie ma oczywiście naturalnych wrogów, znaczy już udokumentowano na przykład, że zjadają go dzięcioły, że zjadają go dzieżby, że zjadają go żołny, ale nie wiadomo, jaka będzie ta dynamika populacji. W dodatku jest to gatunek owada, który jest wprawdzie już opisany, był w XIX wieku w Azji. Ta nasza odmiana, która do nas trafiła, to jest właśnie, żyje w Indiach, w Chinach, a nie tam, gdzie ten typowy zjawy szerszeń azjatycki, nigrotorax z czarnym ciałem, ale my o tym gatunku bardzo mało wiemy. Znaczy wiadomo, że przeżywają tylko rozmnażające się królowe, na przykład zimę. Wiemy, że jak u wszystkich tych os społecznych jest partenogeneza, to znaczy samice pochodzą z zapłodnionych jaj, samce z niezapłodnionych jaj. Natomiast nie wiemy, jak on się będzie tutaj w tym terenie zachowywał faktycznie. Ale myślę, że powiedzmy jakieś takie przewidywanie katastrofy też jest przedwczesne. No wielokrotnie się to przewidywało, przecież te katastrofy, no żółwie z Florydy miały już zupełnie wyprzeć żółwia błotnego europejskiego. Okazało się, że one się prawie wcale nie rozmnażają. Po drugie, że ten ekologiczne wymagania są inne nieco. Także no, ja bym był też bardzo ostrożny co do różnych pomysłów w ogóle niszczenia, sprowadzania biologicznych wrogów i tak dalej.
Ale pszczelarze francuscy próbują walczyć. Jakie mamy metody skuteczne, żeby jednak jak zachować pszczoły, bo jak pszczoły nam wyginą, to będzie dopiero katastrofa.
No tak, ale trudno sobie wyobrazić, żeby jeden drapieżnik mógł tak sobie całą populację wybić, także one raczej z tego powodu wyłącznie nie wyginą. To już można się bardziej bać i pestycydów i jakichś chorób. W tej chwili no, wybitnym, niewątpliwie najwybitniejszym specjalistą, nie tylko we Francji, ale w Europie od społecznych os jest pani profesor Claire Villemont z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej. To ona jest zresztą koordynatorem i autorem raportu na temat szerszenia azjatyckiego. No więc ona twierdzi, że w tej chwili ten rozwój populacji jest taki, że my możemy już tylko obserwować. Nie ma żadnej metody, żeby zniszczyć. Oczywiście można w jakiś sposób bardzo, tak powiedzieć, punktowy niszczyć gniazda, jak najbardziej. Można właśnie wspierać jakichś ewentualnie naturalnych wrogów. Można zakładać pułapki z butelek. No lepiej, żeby one były wybiórcze, a nie wszystkie łapały owady, które latają w okolicy. Ale tak naprawdę no, to jesteśmy bezsilni.
A jak w Azji sobie poradzono z tym szerszeniem?
Ależ absolutnie sobie nie poradzono z tym szerszeniem. Powoduje tam 30% strat wśród pszczół. Trzeba powiedzieć też, że pszczoły azjatyckie, które żyją już bardzo długo, jest koewolucja z tym szerszeniem, wypracowały własne metody obrony. Na tym momencie, jak szerszeń wlatuje do ula, to robotnice go otaczają taką zwartą kulą i biją skrzydłami w ten sposób, że temperatura się podnosi do temperatury niemożliwej dla niego do przeżycia. Także one mają, powiedzmy, również jakiś tam system własny obronny, ale jest to na pewno wam poważny szkodnik dla dla produkcji miodu i dla pszczelarstwa w Azji.
Czy Europa patrzy jeszcze na jakieś inne owady, szkodniki, które mogą nam zagrażać?
To jest szersze w ogóle zjawisko inwazji biologicznej obcych gatunków. Owadów jest około 1000, się szacuje, tych obcych gatunków, powiedzmy, które nie są autochtoniczne. No są takie, powiedziałbym, gatunki symboliczne dla tych inwazji, no niekoniecznie owady. No niewątpliwie ogromnym problemem to jest ten słynny glon, ta Calerpa taxifolia, która nie tylko zagraża już francuskim i włoskim populacjom naturalnym i innym siedliskom innych glonów, no ale powiedzmy w sposób dla nas nieobliczalny zmienia rozwój bakterii w wodzie, w morzu. Także to jest taki przykład. No już przed chwilą mówiliśmy o żółwiu z Florydy. W dzisiejszych czasach, kiedy z jednej strony no, zrobiła się, powiedzmy, globalizacja w transporcie, z drugiej strony człowiek tak zmienił siedliska, że one sprzedają różnym gatunkom, to jest problem nie do uniknięcia. Powiedzmy, jakąś nowością w ostatnich latach badaniach to brytyjscy uczeni, którzy zwracają uwagę na wpływ internetu, na inwazje biologiczne gatunków, bo po prostu teraz jest bardzo łatwo kupić ryby w Azji, owady w Ameryce i je przesłać, i to jest jakiś ogromny szkodnik wtedy, prawda?
Europa próbuje jednak walczyć z tymi zjawiskami, przynajmniej obserwować.
Jak najbardziej, ale to znów, to nie jest zjawisko nowe. Jeśli tak można powiedzieć, te badania są bardzo rozwinięte i tu możemy również powiedzieć, że wielkie zasługi miał Józef Paczowski już na początku XX wieku, który jako pierwszy badał wpływ dróg kolejowych na inwazję roślin, prawda, na przyjazd obcych gatunków. Także to problem nie jest nowy i jak najbardziej. Są europejskie programy, są francuskie, są polskie, są niemieckie, ale to czy to da jakieś rozwiązanie? Niewątpliwie przede wszystkim trzeba poznać dobrze biologię tych gatunków, żeby w ogóle cokolwiek móc proponować.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
RFI, la radio du monde.
Figé dans ton lit, décédé, j'ai eu le plaisir de te côtoyer à chaque fois quand tu Radio du Monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Wobec nadmiaru okrągłych rocznic Haydn, Händel, Purcell nie wiem, czy znajdzie się w tym roku dość czasu i dobrej woli, aby dokonać pełnej rehabilitacji Feliksa Mendelssohna w równo 200 lat po jego narodzinach. Otóż mało kto w dziejach muzyki równie zasługuje na to, aby bronić jego niesłusznie zszarganej reputacji. Owszem, Mendelssohn cieszy się miłością melomanów, lecz muzycy i krytycy trzymają go wciąż w czyśćcu za bramą panteonu tych największych. Jedna z pieśni bez słów Mendelssohna z recitalu Nikity Magalofa, Arystokraty fortepianu. Nie ma zapewne geniusza, którego historia potraktowałaby bardziej niesprawiedliwie. Pewnie dlatego, że nie wpisywał się w romantyczny mit syfilityka lub gruźlika tworzącego w cierpieniu na ciemnym poddaszu. Może i dlatego, że geniuszem był ułomnym, czy raczej nierównym, a w każdą szczelinę w twórczej inspiracji wciskali się krytycy i zwłaszcza zazdrośnicy, nie mogący mu wybaczyć, jak Wagner, że był wiecznie tak cudownym dzieckiem i że wszystko przychodziło mu łatwiej niż innym. Felix był mistrzem już w powijakach, w 12 symfoniach smyczkowych, skomponowanych między 9 a 14 rokiem życia, daje dowody takiego opanowania sztuki kontrapunktu, że Mozart ze swymi banalnymi menuetami, jakie tworzył w tym samym wieku, wydaje się dzieckiem zapóźnionym w rozwoju. W ogóle trudno dziś sobie wyobrazić, nie znając biografii i kontekstu, do jakiego stopnia Mendelssohn był mistrzem nie tylko za swego krótkiego życia, lecz w całym swym stuleciu, co przyznawał mu nawet hojnie i szczerze jego rywal Schumann. Był mistrzem dla wszystkich wielkich rówieśników, których stawia się dziś odruchowo wyżej, może za wyjątkiem Chopina, który arystokratycznie nikogo nie cenił poza bogami przeszłości jak Bach i Mozart. Nie było zapewne w całym XIX wieku artysty bardziej kompletnego, który zdolny by był zabłysnąć we wszystkich dziedzinach w tak rekordowo krótkim czasie, marnych 38 lat. Wnuczek Moshe Mendelssohna, jednej z największych postaci niemieckiego oświecenia, której Żydzi zawdzięczają wpisanie judaizmu w germański kontekst, jego asymilację w kulturze. Intelektualista najwyższego lotu, uczeń Hegla, Schlegla i Humboldta, fenomenalny dyrygent, o którym Józef Joachim, największy skrzypek XIX wieku, mówił, że nikt mu nigdy nigdy nie dorównał. Nadprzyrodzonej lekkości wirtuoz fortepianu, mający za partnerkę i jedyną godną siebie rywalkę Klarę Wick-Schumann. Wspaniały organista, sprawny skrzypek, władający ponadto większością instrumentów orkiestry. Nieustającej aktywności działacz, patronujący życiu muzycznemu w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Frankfurcie, Düsseldorfie, Londynie i paru jeszcze miejscach. Pedagog z Lipskiego Konserwatorium, do którego waliła drzwiami i oknami cała europejska śmietanka. Mistrz ceremonii wszelkich narodowych i religijnych uroczystości, którego wyrywali sobie królowie Prus, Saksonii i Anglii, gdzie został trzecim wieszczem po Händlu i Haydnie z podobnym entuzjazmem zaadoptowanych cudzoziemcach. No i wreszcie, last but not least, kompozytor, który dokonał więcej, jakby wiedział z góry, jak mało ma czasu, niż ktokolwiek inny, kto poddany byłby takiej presji. Scherzo z pierwszego tria Mendelsona, które nagrała dla firmy Pentaton trójka cudownych dzieci, skrzypaczka Julia Fischer, wiolonczelista Daniel Müller-Schott i pianista Jonathan Gillat. Jeśli są u Mendelsona luki w inspiracji, momenty zasłabnięcia twórczej woli, to jest to po pierwsze kwestia fizycznych możliwości. Brał na siebie zbyt wiele obowiązków, robił 100 rzeczy jednocześnie, nigdy nie tracąc przy tym samokrytycyzmu. Pisząc kawałki w stylu Brillant, którym jego wirtuazeria lub niezwykły talent jego partnerów nadawały doraźnie wymiar transcendencji, tworząc spektakle, płodząc hymny i kantaty ku czci, produkując taśmowo okolicznościowe błyskotki, ulepszał jednocześnie latami dzieła, na których mu zależało i za swego życia dopuścił do publikacji ledwie ułamek swej twórczości. I chociaż złośliwiec Debussy widział w nim jedynie eleganckiego, gładkiego notariusza, Mendelssohn był zapewne jedynym twórcą zdolnym zarazem zmierzyć się ze spuścizną Beethovena, który zmiażdżył swym ciężarem z 5 następnych pokoleń, jak i przed nią świadomie abdykować. Wystarczy posłuchać jego kwartetów, najbardziej zapewne poruszających dokonań w erze post-beethovenowskiej. Wyobraźmy sobie Mendelssohna w roku 1827. Dla uczonego 18-latka wzorami byli dotąd Mozart, Haydn i Cherubini. Teraz nagle stanął twarzą w twarz z metafizycznym wyzwaniem, jakie rzucił światu Beethoven tuż przed śmiercią w swych ostatnich kwartetach. Porażony demoniczną siłą tych arcydzieł, Mendelssohn w swoich kwartetach najwyraźniej pójść chciał za ciosem, lecz jego purytańska dusza kazała mu się cofnąć z nadprzepaści. Naturalny arystokratyzm i zmysł klasycyzmu, wielka kultura i protestanckie wychowanie były hamulcami szaleństwa. Ale posłuchajmy owej fugi Esdur, którą ów osiemnastolatek rozliczał się z przeszłością lub raczej składał jej hołd. Wielokroć już zadawałem ten utwór koneserom jako muzyczną zagadkę. Nikt jej nie rozgryzł, a tylko nieliczni trafiali niemal w sedno, wskazując na domniemane, odkryte właśnie arcydzieło Beethovena lub coś w tym rodzaju. Podwójna fuga Esdur, skomponowana przez 18-letniego Mendelssohna w wykonaniu kwartetu Artis. To jednak, co najbardziej fascynuje w postaci Mendelssohna, z największego z żydowskich rodów na germańskiej ziemi, który świadomie nawrócił się na luteranizm, aby wpisać się w nurt najszczytniejszej niemieckiej tradycji, nie wypierając się przy tym swych judaistycznych korzeni i tęsknot, to jego stosunek do historii. Stosunek naznaczony wdzięcznością, szacunkiem wobec wielkich przodków, Händla, Mozarta, Beethovena i nade wszystko Bacha. Niektórzy boleją nad tym, pisał genialnie trzeźwy Nietzsche, że Mendelssohnowi brakuje elementarnej potęgi emocji, nie chcąc dostrzec tego, co braków z nawiązką kompensuje, wolności wpisanej w ramy prawa i szlachetnych afektów wpisujących się w kanony piękna. Muzyka Mendelssohna wedle Nietzschego odsyła nieustannie wstecz. Ale dlaczegoż to miałaby być projekcją w przyszłość? Czy w ogóle na tym mu zależało? Należał do wyjątkowo rzadkich artystów, którymi motywuje bezinteresowna wdzięczność wobec przeszłości. Dlatego też Mendelssohn jest dla mnie postacią emblematyczną w dzisiejszych czasach wszechogarniającej amnezji, jako kustosz Muzeum Uniwersalnej Kultury, nakazujący gościom zdjąć czapki z głowy przed geniuszem Szekspira, Bacha, Goethego, Händla czy Mozarta. Jemu to zawdzięczamy renesans zapoznanej twórczości Bacha, by wspomnieć jedynie o epokowym wydarzeniu, jakim było wskrzeszenie przez nawiedzonego 20-latka w 1829 roku pasji mateuszowej lipskiego kantora. I on też zapewne w swej warsztatowej maestrii był jedynym prawowitym spadkobiercą wielkiego Jana Sebastiana. Puśćmy mimo uszu wulgarne, antysemickie napaści Wagnera et consortes, sprowadzające się w eleganckiej formie do wyrzucania Żydom, że umieją jeno zgrabnie naśladować, ale niczego sami nie są zdolni stworzyć. Nikt bardziej od Mendelssohna nie znał swej wartości, nikt nie był uzbrojony w bardziej bezlitosny zmysł samokrytyki. Był świadom, do jakiego stopnia jego twórczość naznaczona jest ambiwalencją, doraźnością i transcendencją, wdzięcznością i chciejstwem, akademicką pompatycznością i magiczną świeżością, o jakiej nikt może poza Mozartem lub Chopinem, księciem z innej planety, nie mógł nigdy marzyć. Oczywiście każde dziecko zna Sen nocy letniej, oktet, pierwsze trio fortepianowe, najpiękniejszy w dziejach wielonistyki koncert skrzypcowy, wiązankę pieśni bez słów, ewentualnie włoską symfonię. Kto jednak zna fortepianowe lub organowe preludia i fugi, organowe, wiolonczelowe i skrzypcowe sonaty, kwartety i kwintety, pieśni i duety, uwertury i balety, monumentalne oratoria Paulus i Eliasz, z których drugie, liryczno-dramatyczne, wpisuje się w tradycję händlowską, a pierwsze, które Gould przedkładał nad Missę Solemnis Beethovena, jest twórczym hołdem złożonym geniuszowi Bacha. Krótki chorał z pierwszej części oratorium Paulus Mendelssohna, nawiązując jego w sposób oczywisty do pasji mateuszowej Bacha, muzycy z Lizbony pod dyrekcją Michela Corboza. Nade wszystko, kto jednak zna niezliczone, sakralne dzieła Mendelssohna, psalmy, motety, kyrie, chorały, msze i magnifikaty, których komplet nagrał pięknie dla firmy Brilliant Classics na 10 kompaktach za bezcen europejski chór kameralny pod dyrekcją Nicola Matta, ucznia mistrza tego repertuaru, Friedera Berniusa. Odkryłem z niemałym wzruszeniem niezwykłą zbieżność losów sędziwego mistrza nad mistrzami i jego na pozór wciąż jeszcze młodego, lecz przeczuwającego rychłą śmierć spadkowiercy. Najbardziej bodaj poruszającym dziełem Bacha było dla mnie zawsze ostatnie z preludiów chorałowych: przed tronem twym staje, wycyzelowane przez ślepego już starca na łożu śmierci. Otóż w lecie 1847 roku 38-letni młodzieniec imieniem Felix, złamany nagłym zgonem swego alter ego o 3 lata starszej siostry Fanny, dorównującej mu talentem, nazywanej przezeń wręcz kantorem, wielbionej i szanowanej, lecz gwoli męskich przesądów i mieszczańskich tradycji zepchniętej hen na dalszy plan, komponuje tragiczny kwartet F-moll oraz 3 ostatnie motety z opusu 69, z których najpiękniejszy, jak u Bacha, jest swoistym testamentem, pożegnaniem i pojednaniem, bez patosu ni rozdzierania szat, elegancko i kunsztownie, zgodnie ze sztuką purytańskiego kontrapunktu, w którym głosy ewoluują w zwartym szyku, okazując sobie nawzajem szacunek, stroniąc od ekscesów, zgrzytów i dramatycznych perypecji i kierując się jeno partą czysto muzyczną logiką. W czasach triumfu taniej metafory, mezaliansów literacko-muzycznych, sentymentalnych tytułów dla subretek i kucharek, operowego kiczu, Mendelssohn był zapewne jedynym oprócz Chopina rzecznikiem muzyki absolutnej. Przekonanie o wyższości czystych dźwięków nad ubożuchnymi słowami było istotą jego estetycznego credo. Muzyka, jak pisał, jest bardziej określona, dużo bardziej precyzyjna od słów. Zarzuca się jej wieloznaczność, nieokreśloność. Mnie zaś wydaje się aż nazbyt ścisła i dołożenie do niej słów może jedynie jej logikę osłabić. Tylko bowiem muzyka, mówił jeszcze mądry Felix, zdolna jest wzbudzić u różnych osób te same myśli i te same uczucia. Motet Mendelssohna: Panie, pozwól już teraz swemu słudze odejść w pokoju. Rias Kammerchor pod dyrekcją Markusa Krida. A za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia. I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Cracher mon cœur dans un tournant, pratiquer le hit and run sans mon consentement, et planquer ton courage au fond de la boîte à gants. Dans un acte de fièvre, parfois je t'imagine qui plonge dans la chair d'une poupée Amandine, des bouquets d'épines sous le nombril où la douleur se fait intime. Je le savais, je le sentais, tu n'étais pas l'autre de la situation. Oh, je le savais, je le sentais, tu n'étais pas l'autre de la situation. Non, 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 dans tout ce que tu me dis, tu dépasses l'entendement. Sur la comète nous perdent dans le néant. Je rêvais que dans la nuit ton étoile s'illumine pour guider ma navette à l'abri des périls. T'es nébuleuse mais tu déclines, sa lumière fut ainsi soit-il. Je le savais, la porte du frigo, tu ne devais pas faire de notre idylle un fiasco.